Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani moi, każdym dniem będziemy coraz bardziej zbliżać się do tajemnicy konsekrowania siebie, swojego małżeństwa i swojej rodziny Matce Bożej. Tak jak pamiętacie, mówiliśmy wczoraj, że to nie jest kwestia tylko i wyłącznie wypowiedzenia pewnego aktu poświęcenia się, ale podjęcia decyzji życiowych, które będą konsekwencją wypowiedzenia tego aktu poświęcenia się Matce Bożej. Żeby zrobić krok do przodu w tym zrozumieniu, dlaczego to jest tak ważne, chcę zapytać was, czy chcielibyście znać sekret każdej wysłuchanej modlitwy? Modlisz się i Bóg cię zawsze wysłuchuje. Ręka do góry. Kto chciałby znać taki sekret modlitwy? O, sporo nawet. Czy w Biblii jest powiedziane, że Bóg pod takimi na przykład warunkami wysłucha każdej modlitwy? Słucha, a wysłucha to są dwie różne rzeczy. Może słyszeć, ale wysłuchać to znaczy dać odpowiedź. Czy jest w Piśmie Świętym takie miejsce? Panie mówi, że jest. Gdzie? Ale gdzie to jest? Bo my wiemy o tym, nie? Pani, babcia może powiedziała, ksiądz na katechezie, nie? Ale czy w Piśmie Świętym jest? Może ktoś ma inny pomysł?
Módlcie się, a będzie wam dane.
Nie, nie, nie. To są nasze pobożne życzenia tylko na razie. Proście, a otrzymacie. No. Ale czy jest powiedziane bardzo konkretnie, że będę wysłuchiwał twoich modlitw, jeśli tak będziesz się modlił? Gdybyśmy otworzyli Pismo Święte, to okaże się, że już na początku Pisma Świętego jest ukryty sekret każdej wysłuchanej modlitwy przez Boga. Mianowicie w Księdze Wyjścia Mojżesz, wielki prorok Izraela, otrzymuje niezwykłe objawienie Boga, kiedy widzi w niebie namiot spotkania. Bóg mówi, że to będzie miejsce mojego spotkania z Tobą i z całym Izraelem. I ten namiot spotkania, Mojżeszu, odwzoruj dokładnie na ziemi i to będzie miejsce, na które będzie stępować moja chwała i tutaj będę wysłuchiwał wszystkich twoich modlitw. Mojżesz buduje dokładnie według tego wzoru, który widział w niebie, namiot spotkania na ziemi w obozie Izraela i spełnia warunek, który Bóg powiedział, że będzie wtedy wysłuchiwał każdej naszej modlitwy. Tym warunkiem jest najświętszy przedmiot Izraela przy Mojżeszu, w namiocie spotkania, czyli Arka Przymierza. Arka Przymierza była najświętszym przedmiotem Izraela, była darem Boga, była tak niesamowita i tak święta, tak pełna Bożej obecności i chwały, że nawet ktoś, były takie przypadki opisane w Piśmie Świętym, że ktoś dotknął Arki i padał martwy. Ona była tak święta. Człowiek grzeszny nie mógł jej dotknąć. Ona była tak święta. Arka była skrzynią, w której były trzy niezwykle ważne przedmioty. Laska arcykapłana Aarona, 10 Bożych przykazań i manna, którą Izraelici zebrali na pustyni, dająca im przetrwanie na pustyni. I Bóg powiedział tak: Mojżeszu, będę z Tobą rozmawiał i będę wysłuchiwał wszystkich próśb, które będziesz do mnie zanosił, kiedy będziesz modlił się w namiocie spotkania przy Arce Przymierza. I rzeczywiście, kochani, gdziekolwiek była Arka, w jakimkolwiek miejscu, Izraelici nosili ją wszędzie dosłownie, przy każdej bitwie, przy każdej wojnie była Arka i wtedy wszystko wygrywali. Można powiedzieć, że Boże błogosławieństwo nieustannie wylewało się na cały Izrael, kiedy modlili się przy arce do Boga. Ale w pewnym momencie stało się coś bardzo niepokojącego. Izraelici zaczęli w jakiś sposób oswajać się z tą świętością. Zaczęli przyzwyczajać się, że Arka Przymierza jest gwarantem Bożego błogosławieństwa i sukcesu i zaczęli grzeszyć tak jak inne narody, które podbijali. Zaczęli grzeszyć w swoim obozie tymi grzechami, które były czasami bardzo dramatyczne i straszne. Na przykład zaczęli składać ofiary z dzieci Molochowi, Bogu Śmierci. Ten Moloch to była taka potężna z mosiądzu statua przypominająca jakiegoś woła, potwora. Rozpalano ogień pod tą statuą i wrzucano małe dzieci temu Molochowi, Bogowi Śmierci, na pożarcie. Nie? I złożone ofiary z tych dzieci miały zagwarantować, że Moloch będzie dawał nam szczęście. Dokładnie tak, jak to robili Kananejczycy, Jebuzyci, Aramejczycy, Chiwici, robili dokładnie Izraelici to samo. Mając Arkę Przymierza w swoim obozie, nie? Najświętszy przedmiot Izraela. I wtedy błogosławieństwo zamieniło się w przekleństwo. Zaczęli przegrywać bitwę za bitwą, wojnę za wojną. Aż w końcu doszło do sytuacji, w której dokonał się całkowity rozkład państwa, deportacja narodu izraelskiego do niewoli babilońskiej, koniec państwa Izrael. Najdramatyczniejszy w tamtym czasie moment dla tego narodu. Niewola babilońska. W ostatniej chwili kapłanom udało się ukryć arkę w niedostępnych górach, żeby nie wpadła w ręce Babilończyków. I tam w tej niewoli, będąc 70 lat, pytali samych siebie, co się stało, że Bóg przestał nam błogosławić. Co się stało, że pomimo tego, że mamy arkę, nie otrzymujemy tego błogosławieństwa, o które prosimy. I wtedy Bóg zaczyna posyłać proroków tam do niewoli babilońskiej, do Izraela, żeby im tłumaczyli, co się stało. I oni zaczynają im tłumaczyć, że atmosferą najbardziej sprzyjającą temu, aby otworzyć się na przekleństwo, które spadło na cały naród, to są grzechy świętokradztwa. To nie są zwykłe grzechy. Grzechy świętokradztwa to są grzechy takie, jakie wszyscy inni popełniają, grzechy ciężkie, myślę tutaj o grzechach ciężkich, śmiertelnych, ale czynione w bezpośredniej bliskości Boga. Te grzechy, które Izrael czynił, były takimi samymi grzechami, jak wszystkie narody pogańskie, które czyniły te same grzechy, te narody, które Izrael podbijał. Ale ciężkość tych grzechów wzrastała nieprawdopodobnie, ponieważ oni robili to w bezpośredniej bliskości Arki Przymierza, Bożej obecności. I możemy się dziwić, jak to jest możliwe. Jak można było tak zrobić? Ale kochani, czy my nie robimy często tak samo? Czy nie jesteśmy podobni do Izraela? Czy nie jest tak, że za chwilę być może wielu z nas przyjmie najświętszy sakrament Jezusa Chrystusa, Boga człowieka, do swojego wnętrza? Już bliżej być nie może. Jego krew połączy się z Twoją krwią. Jego ciało połączy się z Twoim ciałem. Jego duch z Twoim duchem. To będzie bardziej intymne, niż współżycie między mężem i żoną, kiedy Bóg mówi, stają się jednym ciałem. Przyjęcie Komunii Świętej jest jeszcze większą intymnością niż w czasie najbardziej intymnego współżycia między mężem i żoną. I teraz, kiedy ty przyjmujesz Boga do swojego wnętrza, a za chwilę wychodzisz z kościoła i zaczynasz robić te same grzechy, które robią ci, którzy nie chodzą do kościoła, to wielkość twojego grzechu jest o wiele większa niż ty, którzy są niewierzący, rozumiesz? Że można powiedzieć, że każdy twój grzech jest w jakiś sposób w atmosferze świętokradztwa. Jeśli ja na przykład wychodząc z kościoła, mając Boga w swoim wnętrzu, idę i zaczynam się upijać. Idę i zaczynam na przykład zamiast do żony flirtować z jakąś kochanką. Wychodzę z kościoła i wieczorem siadam, kiedy patrzę, nikt nie widzi, oglądam pornografię, się masturbuję i zdradzam moją żonę z jakąkolwiek kobietą z internetu. To co ja robię? W jakiś sposób zmuszam Boga, który jest we mnie, do tego, żeby On uczestniczył w moich grzechach. Rozumiesz, jaka to jest ciężkość winy? Ktoś, kto nie przyjmuje Jezusa, nie przyjmuje Boga do swojego wnętrza, a grzeszy tak, jak ty grzeszysz, nie popełnia tak ciężkich grzechów, jak ty. Myślę tutaj cały czas, wiecie, w tym kluczu świętokradztwa. Spróbujcie to złapać, nie? Obiektywnie są to te same grzechy, ale subiektywnie nasz grzech jest o wiele cięższy w oczach Boga, niż gdyby niewierzący robił te same grzechy, co ty. Bo On wybrał cię, abyś był Jego świątynią. Proste pytanie. Czy zrobiłbyś pewne grzechy w kościele? Wszedłbyś tutaj do kościoła i się upijał? Wszedłbyś tutaj do kościoła swoją kochanką i byś się gdzieś tam mizdrzył? Wszedłbyś, nie wiem, do kościoła i oglądał brzydkie rzeczy w internecie? Tutaj przy Panu Jezusie? No nie. Ale przyjmiemy Go do swojego wnętrza i będziemy to za chwilę robić. Nawrzeszczałbyś na swoją żonę, że jest szmatą, że jest taką, taką i taką? Tutaj w kościele? No nie. Ale przyjmiemy za chwilę Pana Jezusa i być może dojdzie dzisiejszego wieczoru już do takich grzechów w naszym życiu. Rozumiemy ciężkość tego? Rozumiemy, że wtedy błogosławieństwo jest odcięte od naszego życia, a przychodzi przekleństwo? Nie wiem, bo może zastanawiacie się, dlaczego tak jest, że w naszym kraju tylu ludzi chodzi do kościoła co niedzielę, a często w małżeństwach i rodzinach jest piekło. Kompletnie nie widać Bożego błogosławieństwa. Wszystko się wali. Zamiast nieba, Królestwa Niebieskiego jest Królestwo Ciemności. W relacjach, w zdradach, w niewiernościach, podłościach, wrzasku, awanturach, wyzwiskach, wulgaryzmach, agresji, złości, wściekłości. No hej, to są ludzie przecież, którzy co tydzień chodzą do kościoła. Co jest? Dlaczego to nie działa? Odcięliśmy się od błogosławieństwa. My naprawdę musimy sobie uświadomić, że jesteśmy innymi ludźmi niż wszyscy inni na tej planecie. Od 2000 lat jest nowa kategoria ludzi na tej planecie, zwana chrześcijanami, którzy zostali wybrani spośród miliardów przez Boga, aby stać się mieszkaniem Boga w naszym wnętrzu. Rozumiecie? Jesteśmy specjalnie wybrani, aby stać się mieszkaniem Boga. Miliardy ludzi nie zostało wybranych do tego, a ty tak. Więc masz nieprawdopodobną tożsamość, wartość, godność. Więc w sposób szczególny jesteś powołany do tego, aby dbać o czystość twojego wnętrza, o czystość twojego serca, o czystość twoich myśli, o czystość świątyni, którą jesteś. Rozumiesz? Jeśli nie dbam o to, jeśli wchodzę w grzechy, które robią niewierzący, którzy nie są wybrani do tego, obrywam potrójnie. Nie dlatego, że Bóg mnie karze, tylko dlatego, że takie są skutki i konsekwencje grzechu chrześcijanina, który stał się mieszkaniem Boga, a grzeszy w tym mieszkaniu jak niewierzący, którzy z Bogiem nie mają nic wspólnego. I dlatego jest często tak, że nie wchodząc do tego, co Matka Boża prosi na całym świecie, we wszystkich objawieniach, nie wchodząc w pokutę, autentyczne przepraszanie Boga za grzechy, wylanie daru żalu za grzechy, uniżeniu się przed Bogiem, wejście w totalną skruchę, jestem odcięty od błogosławieństwa. Nic nie może się zmienić w moim życiu na dobre, bo nie ma pokuty. Stanięcie w prawdzie to jedno, ale teraz wejście w pokutę to drugie. Wiecie, co było w namiocie spotkania zaraz nad Arką Przymierza? Przebłagalnia. Przebłagalnia za grzechy. To wszystko się z sobą łączy. Arka Przymierza, przebłagalnia w namiocie spotkania, w którym Bóg chce ze mną rozmawiać. Każdy z tych elementów jest niesłychanie ważny, żeby spotkać się prawdziwie z Bogiem. I zobaczcie, kiedy Izraelici wracają z niewoli babilońskiej, dlaczego wracają po 70 latach? Ponieważ Bóg powołuje bardzo konkretnych ludzi do specjalnej pokuty za te grzechy. I naród zaczyna rozumieć, dlaczego tak się stało. I też zaczyna pokutować. I wtedy Bóg powołuje wielkiego króla perskiego Cyrusa, który wydaje edykt wolnościowy dla Izraela, i Izraelici mogą wrócić do swojej ojczyzny. Wracają, rozpoczyna się na nowo kult, ale w świątyni, w miejscu świętym nie ma najświętszego przedmiotu. Nie ma Arki Przymierza. Okazuje się, że ci kapłani, którzy schowali Arkę w niedostępnych górach, umarli i zabrali sekret ukrycia Arki do grobu. I nikt nie wie, gdzie ona jest. A więc Izraelici pielgrzymują do świątyni każdego roku, cały naród, modlą się, ale zadają sobie to jedno najważniejsze pytanie. Czy Bóg wysłuchuje naszych modlitw, kiedy w miejscu świętym nie ma najświętszego przedmiotu? Nie ma Arki Przymierza. To tak, jakbyś wszedł do kościoła, ale nie ma Pana Jezusa w tabernakulum. To czym się różni ten kościół od twojego domu? No może trochę większy, trochę więcej świętych obrazków. Ale niczym innym. Bo co stanowi centrum Boża obecność? Jezus Chrystus w ciele i krwi, który tutaj jest. To stanowi istotę świątyni chrześcijańskiej. Obecność Boga. Izraelici, pytając o to, czy Bóg wysłuchuje ich modlitw, ich próśb, raczej nie mieli złudzeń, że nie wysłuchuje. Dlatego, że byli pod okupacją rzymską, znowu się wpakowali w coś takiego przez swoje grzechy, na nowo. Próbują różnego rodzaju powstań wyzwoleńczych, które są całkowitym fiaskiem. Imperium Rzymskie jeszcze bardziej ich dręczy, dusi i osacza i kontroluje. Nie mają wątpliwości, że wszystko jest nie tak, jak powinno być. I w tej sytuacji pojawia się na świecie nasz Pan Jezus Chrystus. On również pielgrzymuje do świątyni, w której nie ma najświętszego przedmiotu, nie ma arki. Dokonuje dzieła odkupienia na krzyżu, zmartwychwstaje, wstępuje do nieba, jest zesłanie Ducha Świętego i powstają pierwsze Ewangelie. I powstaje jedna z najbardziej tajemniczych ksiąg Nowego Testamentu, Apokalipsa. I Żydzi, którzy lawinowo nawracają się na chrześcijaństwo, zaczynają czytać Apokalipsę, czytać proroctwa. I nagle widzą, że w Apokalipsie jest napisane, iż w pewnym okresie historii czasu świątynia Boga w niebie się otworzy i Arka Przymierza zostanie pokazana całemu światu. Są w totalnym szoku. A więc ta Arka, która zaginęła gdzieś daleko w górach, odnalazła się. Ale gdzie? W niebie. I czytają dalej, że ta Arka to nie skrzynia, w której była laska arcykapłana Aarona, 10 Bożych przykazań i manna zebrana na pustyni. Ale ta Arka to jest jakaś kobieta, która jest obleczona w słońce. A słońce jest symbolem boskości. A więc jest jakaś kobieta, która jest obleczona w Boga. Bóg dosłownie ją całkowicie przenika. A na głowie ma wieniec z 12 gwiazd. Wieniec to jest symbol panowania. Cesarze rzymscy mogli tylko nosić wieniec panowania nad imperium. A więc to jest jakaś królowa, która ma wieniec zwycięstwa, symbol panowania. Nie tylko na ziemi, ale też w niebie. Jest królową kosmosu, niebios. A pod swoimi stopami ma księżyc. W tym wypadku księżyc jest interpretowany jako odwrotność słońca, czyli moce demoniczne. A więc ta kobieta pod swoimi stopami miażdży, depcze moce demoniczne. I od razu Izraelici zaczynają odniesienie do pierwszej księgi, w której Bóg zapowiada, że pojawi się niewiasta, która zmiażdży, zdepcze głowę węża pod swoimi stopami. Zobaczcie, kochani, jaka niesamowita pedagogia Boga pozwolił, aby tamta arka, skrzynia, zaginęła daleko w górach, w niedostępnych górach, ponieważ nie była już potrzebna. Ona tylko zapowiadała tą prawdziwą, jedyną, najpiękniejszą arkę, która pojawiła się na ziemi, czyli Maryję, Matkę Jezusa, która nosiła w swoim łonie najwyższego arcykapłana Jezusa Chrystusa, który w sposób perfekcyjny wypełnił przymierze 10 przykazań z góry Synaj, ustanawiając nowe, wieczne przymierze na górze Kalwarii między Bogiem i człowiekiem. I zostawił siebie jako pokarm, mannę eucharystyczną we wszystkich tabernakulach świata i na każdym ołtarzu. Pokarm dający życie wieczne. Arka to Maryja. I zobaczcie, że na naszych oczach, w naszych czasach wypełnia się proroctwo Apokalipsy. Rzeczywiście od połowy XIX wieku Bóg dosłownie otworzył niebo i ukazuje całemu światu Arkę Przymierza, swoją mamę. I wysyła ją we wszystkie zakątki świata, aby ona przygotowała co? Powtórne przyjście Jezusa Chrystusa na ten świat. Bo Jezus, tak jak pierwszy raz przyszedł przez nią, tak i drugi raz przyjdzie przez nią. Wtedy przyszedł do małego Betlejem, teraz przyjdzie na cały świat. W związku z tym i misja Maryi, jej rola jest globalna. Nie ogranicza się już tylko do Betlejem i Nazaretu i Ziemi Świętej. Jej misja przygotowania powtórnego przyjścia Jezusa jest globalna. Dlatego jest ukazana całemu światu. I gdziekolwiek ona się nie objawia, pamiętacie, mówi o różańcu, ale mówi też o tym, że ona jest arką, którą Bóg przygotowuje jako ratunek przed tym, co ma nadejść, ponieważ, jeśli dobrze znacie Biblię, przed powtórnym przyjściem Jezusa dokonają się apokaliptyczne wydarzenia na tej planecie. Jezus mówi, że ludzie mdleć będą ze strachu w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi. Nie chodzi o to, żeby teraz straszyć, ale chcę, abyście mieli świadomość tego, że Matka Boża nie owija w bawełnę. Mówi bardzo konkretnie o tym, co ma nadejść, jeśli się nie nawrócimy. Jeśli się nie nawrócimy. Jezus wzywał do pokuty od początku swojej działalności. Wiecie, bardziej mnie zdumiewa właśnie to, że On wzywał do pokuty tych najbardziej religijnych ludzi. Nie tych niewierzących, religijnych. Kiedyś przyszli do Niego i mówią Mu, czy wiesz, co się stało? Nasi bracia składali ofiary w świątyni. Modlili się do Boga. I wpadli żołnierze rzymscy. I wyrżnęli ich w trakcie tego rytuału religijnego. I ich krew zmieszała się z krwią ofiar, ze zwierząt, które składali Bogu i modlili się. Wyobrażasz sobie coś takiego? I Jezus odpowiada. Czy myślicie, że oni byli większymi grzesznikami niż ci chociażby, na których zwaliła się wieża w Siloe i 18 osób zabiła? Ale powiadam wam, jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie. To jest wstrząsająca odpowiedź Jezusa, rozumiecie? Oni myśleli, że teraz mają armię męczenników w tym kościele, nie? Stało się coś strasznego. W trakcie modlitwy w kościele zostali wyrżnięci. A Jezus w ogóle się tym nie przejął, rozumiesz? Nie mówił, o Boże, co się stało naprawdę? Jezu, może nie Jezu, ale Boże, jaka tragedia! Jak to mogło się stać? Opowiadajcie! O Boże! On mówi do nich, nie byli większymi grzesznikami niż wy. Jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie. To jest szokujące. To jest szokujące. Nie uratuje nas to, że będziemy co niedzielę w kościele. Bo możemy tutaj siedzieć jako ludzie, którzy z nazwy są wierzącymi, ale mamy pogańskie serca. Nie jesteśmy nawróceni. Dlatego jest tak ważne, aby zrobić ten krok do przodu w stanięciu w prawdzie o sobie, w zrozumieniu, że jedynym ratunkiem jest dla nas pokuta i nawrócenie. O pokucie i nawróceniu będziemy mówić jutro szczególnie. I wejście do Arki Przymierza, którą jest Maryja. Wejście do jej niepokalanego serca, jak do domu, aby się w niej całkowicie ukryć. Bo przecież ona mówi wyraźnie, we wszystkich swoich objawieniach, Bóg przygotował ratunek dla świata w moim niepokalanym sercu. Moje niepokalane serce jest arką. Jeśli ktoś będzie chciał wejść do arki i ukryć się we mnie, wchodzę do arki przez akt poświęcenia się niepokalanemu sercu, oraz decyzję, że konsekwencją tego poświęcenia się będzie moje codzienne nawrócenie i pokutowanie za moje grzechy, za grzechy mojego małżeństwa, mojej rodziny, mojej parafii, mojego miasta, ojczyzny i świata. Niech was, kochani, nie przeraża słowo pokuta, bo Matka Boża bardzo wyraźnie mówi, tu nie chodzi o pokuty, które my sobie wyobrażamy teraz. Będziemy wstawać się, biczować. Zamiast na łóżku będziemy spać na ziemi. Nie będziemy jeść, nie będziemy pić. Będziemy się katować, żeby pokutować. To nie o taką pokutę chodzi. O jaką pokutę chodzi, powiemy sobie jutro. Dzisiaj, tego wieczoru, uświadom sobie, że Bóg będzie wysłuchiwał każdej twojej modlitwy, jeśli będziesz ją zanosił przy Arce Przymierza. Arką jest Maryja. Ona objawia się w czasach ostatecznych i mówi wszędzie, pokazując różaniec, że to jest broń na czasy ostateczne. Ty, podejmując decyzję, że będziesz codziennie walczył, mając różaniec w ręku, z całym światem ciemności, że bierzesz różaniec do ręki, to tak jakbyś wziął Maryję za rękę, podejmujesz decyzję, aby modlić się tą modlitwą, której sekret został ukryty na początku Pisma Świętego, a odkryty w ostatniej księdze Pisma Świętego. Podejmij decyzję, czy jesteś gotowy na modlitwę, o której Bóg powiedział, że jeśli będziesz modlić się przy Arce Przymierza, zostaniesz wysłuchany. Nie ma takiej modlitwy. Nie ma takiej prośby, mówią święci, której Bóg by nie wysłuchał, jeśli modlisz się na różańcu. Ale pamiętacie, co mówiliśmy wczoraj? Nie klepane paciorki, ale modlitwa wypływająca prosto z serca. Modlitwa, która jest spotkaniem z prawdziwym Bogiem na modlitwie. Bo można tak się modlić, tak odmawiać modlitwy, że przez całe życie będziesz Bogu odmawiał spotkania się z Tobą na Twojej modlitwie. Można tak odmawiać modlitwy. Niech dzisiejszy wieczór da nam tą łaskę, abyśmy coraz głębiej zrozumieli, jak ważna jest prawdziwa relacja z Bogiem, jak ważna jest Maryja, jak ważny jest różaniec, jak ważna jest pokuta, o której jutro powiemy sobie więcej. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.